Doktor Janusz Stasiak przyjmuje jak co piątek, także i teraz, tylko w Radiu Opole od 22 do 23. Parę minut temu użył pan doktor trudnego wyrazu pulsoksymetr. Słyszałem w jednej z wypowiedzi profesora, który jest pulmonologiem, zajmuje się też immunologią, że najważniejszym urządzeniem, jakie powinien mieć niemalże każdy człowiek teraz w domu, kupione za własne pieniądze, to właśnie pulsoksymetr. Takie proste urządzenie przypominające klips do wieszania bielizny. Zapina się to na palec, byle paznokieć nie był malowany. Ja nie maluję akurat. Doktor Stasiak też nie. U nóg nie sprawdzałem.
Klipsów też nie mam.
No i poważnie mówiąc, nie respiratory w szpitalach, nie testy, które wyznaczają na ochotnika zakażonych, tylko pulsoksymetr, który pokazuje podstawowy parametr wskazujący ewentualnie na niebezpieczeństwo, prawdziwe niebezpieczeństwo. Proste, dość tanie urządzenie. 100-200 zł w internecie znalazłem.
Nie reklamujemy, bo to jest taniocha naprawdę. Taniuśkie, proste urządzenie z tak zwanym urządzeniem notującym, czyli no, z głośniczkiem, który pokazuje dźwiękiem częstotliwość tętna i jednocześnie pokazuje mały ekranik, wyświetla stężenie w obwodowych tkankach, stężenie tlenu w naszej krwi. Wystarczające urządzenie do tego, żeby od razu natychmiast zareagować, wiedząc, że spada nam i tu uwaga. Poniżej 90 to jest alarm i mówi nam, że coś z tkankami obwodowymi się dzieje. Ale pamiętajcie też Państwo, że przewlekle chorzy ludzie, starsi, poniżej 90 w czasie snu mają taki zespół przewlekłego niedotlenienia. To jest taka fizjologia chorych ludzi. Tak może być, dlatego że zwalnia częstotliwość oddechu. W czasie snu mamy od 8 do 14 oddechów. Wolne, spokojne oddychanie. Zmniejsza się także częstość rytmu serca o połowę, nawet u niektórych ludzi o połowę.
Jeszcze jeden taki drobny czynnik oczywisty, że w ciągu nocy, jeżeli sobie na ogół seniorzy, którzy marzną, dokładnie zamkną okno, to tak samo wysycenie dwutlenku węgla się zwiększa, tlenu zmniejsza. No, taki naturalny proces.
Tak, i to też powoduje zmniejszoną ilość tlenu, więc nie alarmujemy się w nocy, za to oczywiście otwieramy okna. To, co Krzysztof znowu powiedział, pulsoksymetr, no dwie rozsądne petardy, które wrzucił dzisiaj, bo to jest najważniejsza rzecz. Przewietrzanie, posiadanie w pokoju chłodnej temperatury, bo to zapewnia wilgotność, a wilgotność to jest przede wszystkim komfort oddychania i my wysuszając, siedząc w suchym, nagrzanym mieszkaniu nie jesteśmy w stanie dobrze oddychać ze względu na gęstość śluzu, który pokrywa oskrzela. To jest pierwsze podstawowe. Czyli chłodno ma być nawet u bardzo chorej osoby. 18, maksymalnie 20 stopni. I cały czas przewietrzane, czyli cały czas otwarty jakiś lufcik, który nam cały czas wprowadza świeże powietrze. To jest takie proste, to już w ogóle nic nie kosztuje. Teraz u starszych osób, bo mówimy o chorych i starszych osobach, ten pulsoksymetr, u moich pacjentów to już około 200 osób posiada, 200 rodzin posiada pulsoksymetr. My namawiamy od dawien dawna, szczególnie tam, gdzie są przewlekle chorzy, a już płucnie, sercowo, to już normalna sprawa, cukrzycowo także. Ten pulsoksymetrik podłączamy na stałe i w tym momencie, wiecie Państwo, wiemy z kuchni, co się dzieje z naszym chorym w sypialni. I wiemy dokładnie także, jeśli pika mu tam na czerwono i alarmik się włącza i tętno się podwyższa i spada wysycenie tlenem, że my musimy coś zrobić. Jak patrzymy, że on zasnął sobie i jest 88, 89, okej, wszystko jest w porządku, ten alarm odwołany, ale wiemy, że tam musimy zaglądać, wyłączamy alarm, ale przychodzimy co rusz. I trzyma się ten parametr 88, 89, nasz chory sobie spokojnie śpi, tętno się trzyma, zaczyna spadać spokojnie, bo to są adaptacyjne, normalne zachowania. Spada nam koło 80-70. Wiemy, że stan jest stabilny, że to był początek snu i początek lekkiego niedotlenienia mózgu. To jest naturalna reakcja. Organizm się bronił, ale jak nam spada niżej, to my wiemy, że natychmiast powinniśmy obudzić, zrobić gimnastykę oddechową, być może podać w inhalacji leki rozszerzające oskrzela. Jeśli to jest starszy człowiek mający przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, to wystarczy mu włączyć inhalator albo podać wziewne leki specjalne, które posiada, poprawiamy drożność dróg oddechowych, otwieramy okno, żeby schłodzić i dodać tlenu i oglądamy sytuację. W ciągu dosłownie 5 do 7 minut mamy już poprawę. I takich zabiegów u chorych przewlekle musimy robić regularnie, w ciągu dnia 4 do 6 razy. Z gimnastyką oddechową, z przebudzeniem tego chorego, z posadzeniem go. Tato, mamo, oddychaj głęboko, tak jak doktor mówił, wysoko unosimy ręce, wdychamy przez nos, a później takim karpikiem przez... wygwizdujemy, opuszczając ręce. Prosta gimnastyka, 20-30 głębokich wdechów, na pulsoksymetrze poprawa.
Czyli pobudzenie krążenia, prosta rzecz.
Tak jest, no i od ruchów wazowagalnych, czyli my poprawiamy także funkcjonowanie układu wegetatywnego, on zaczyna łapać swoje namiary, aha, mamy więcej tlenu, mózg daje sygnały, dobrze, tu jest wszystko w porządku. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, do mnie przychodzą ludzie pytając o to, co się dzieje z takim chorym, który poszedł do szpitala, dostał test dodatni. A był zdrowy, tylko szedł na operację. Mam kilka pytań takich właśnie, bo dramatów teraz, bo muszę przejść do innego troszeczkę tematu. Wyobraźcie sobie, wczoraj kilka osób prosiło mnie o odpowiedź i telefoniczną, i do mnie do gabinetu walili. Co to jest? I powstało takie dziwne sformułowanie.
Tutaj pan doktor od razu uchyla rąbka tajemnicy, ma ściągę, zanotował to.
Te 17 przypadków sobie zanotowałem, bo powtórzyły mi się słowa. Chory bezobjawowy. Złapałem się za głowę, podrapałem się mocno, aż mi ranka się zrobiła, bo...
Tak, na ogół każda choroba, mówiąc w uproszczeniu, objawia się objawami. I potem można zdiagnozować, co to takiego i dalej szukać etiologii tego.
Tak, no są bardzo ciężkie utajnione choroby, ale to jest rzadkość światowa. I oczywiście, że to są promile przypadków, ale chory bezobjawowy...
A może zakażony bezobjawowy? Może to byłoby bardziej prawdziwe stwierdzenie, panie doktorze?
Nie, to żadne stwierdzenie. To kontakt bezobjawowy. Kontakt. No mam prawo mieć kontakt z wirusem, no bo on jest...
Prawdopodobnie każdy z nas ma ten kontakt.
Ale rzeczywiście. No ale teraz...
Jak nie z tym wirusem, to z innym, no. Tak było, jest i będzie.
To ja się czuję już teraz jako bardzo niebezpieczny człowiek, bo ja miałem z wszystkimi wirusami do czynienia. Poważnie mówię, bo moje przeciwciała są, myślę, że jakby mi ktoś sprawdził, prowadząc świńską grypą z ptasią grypą pacjentów z wirusem grypy A, B, z koksaki, z rino, proszę Państwa, no, z HCV, HBV, ze wszystkimi kontakt, oczywiście, kontakt. Oczywiście to jedno powietrze do oddychania, no, mimo rotowania. No i teraz, to kim ja jestem? To jestem wybitnie niebezpiecznym chorym, mimo bezobjawowości, no ale ze wszystkimi kontaktami, to powinni mnie zamknąć już dzisiaj. Ale wracając do tego chorego bezobjawowego, ja sobie od razu sprawdziłem definicję WHO. W niej mówi się bardzo szeroko o tym, że chory to taki człowiek, który odczuwa lub ma poczucie choroby, różnej choroby.
Czyli dyskomfort odróżniający ten stan od takiego fizjologicznego, kiedy się dobrze czujemy. Mówiąc inaczej, mamy poczucie zdrowia, nawet szczęścia, bo to też już się zaczyna wliczać tę warstwę psychologiczną. Dobrostan.
Dobrostan. A tu pojawił się nowy termin. My jesteśmy bliscy odkrycia i Nobel się szykuje w Polsce. Chory bezobjawowy.
Panie doktorze, ale czy to nie zakrawa na oksymoron? Bo tak by wzajemnie się wyklucza z punktu widzenia tych definicji używanych w medycynie.
Typowy oksymoronik, taki zgrabniutki, ale on jest i to chorzy wyłapali z mediów, to się powtarza, że zanotowano chorych bezobjawowych tyle i tyle.
Tylko już widzi pan, różnica między chorym a zakażonym jest choćby w warstwie tej emocjonalnej, bo chory, ty jesteś już chory. Nie zakażony, bo zakażony to może być i mój układ immunologiczny wygrał, do widzenia, tylko immunoglobuliny typu G pozostały ślad, brawo, jesteś świetny, wygrałeś.
Brawo ja, brawo ty.
O właśnie. Natomiast w przypadku chory, no to już inna rozmowa. Ty chorowałeś.
No i z tego robi się rasizm, bo ci chorzy są wyrzuceni z kolejki do zabiegu operacyjnego. Trafił do mnie pacjent jako chory bezobjawowy z uwięźniętą przepukliną. Lat 27 chłopak, wyrzucono go ze szpitala mimo terminu, powiedziano po teście, że to jest test dodatni i on jest chorym bezobjawowym, przyszedł do mnie prosić, nie, że dwa dni cierpi z tą uwięźniętą lewostronną przepukliną pachwinową. Młody, szczupły, bardzo przystojny człowiek, 1,80 m, wyszła mu w czasie ciężkiej pracy fizycznej przepuklina, która teraz, mając swoje drogi, niestety wąską bramę przepuklinową, wąskie wrota przepukliny, tam jest tylko 12 mm, jelito się tam bardzo ładnie przechodzi.
Właśnie powiedzmy dla mniej wtajemniczonych, co to jest przepuklina, że to po prostu w takiej przestrzeni międzymięśniowej, tak nazwijmy ogólnie, po prostu w to wchodzą jelita, już mówiąc najbardziej dosłownie, i zamiast być w jamie otrzewnowej, to one wychodzą po prostu sobie na zewnątrz, o tak do uda. Ból piekielny, a poza tym zagrożenie życia nawet.
Bezpośrednie zagrożenie życia, bo u młodego człowieka to jelito cienkie najczęściej. I teraz zapętlenie tego jelita i martwica tego jelita i wydostanie się bakterii z jelit, to jest ciężkie zapalenie otrzewnej. Niewyobrażalne. Słuchajcie, taki pacjent, jeśli ktoś sobie wyobraża, w dawnych czasach widział takie ciężkie nekrozy, czyli martwice, jelit uwięźniętych, bo 40 minut załatwia tu wszystko. Zakleszczą się naczynia w jelicie cienkim, te, które odżywiają jelita, zakleszczą się. 40 minut tak samo mamy jak krwawi tętnica, na przykład udowa. Zakładamy opaskę i zaznaczamy tam dokładnie co do minuty, kiedy założyliśmy opaskę, kiedy jesteśmy w karetce reanimacyjnej czy tam w karetce pogotowia, żeby chirurg wiedział o której godzinie, bo za moment można odjąć nogę, jeśli przeoczy się ten czas. Ale nikt nie zastanawia się, że przepuklina uwięźnięta, pacjent nie jest w stanie zanotować, kiedy tak uwięzło, że ucisło na naczynia i za moment będzie martwica jelit.
A się zorientował w tym momencie, kiedy go pewnie coś zabolało w pachwinie.
Tak, ale jak go boli 3 dni i lekarz go odsyła, bo to nie jest pilny przypadek, bo facet jest młody, nie chce pokazać bólu, ale ja bym koledze pokazał go, jak ja odprowadzałem tą przepuklinę wczoraj po nawodnieniu go, po podaniu leków przeciwbólowych, dużej dawki leków przeciwbólowych. Odprowadzam przepuklinę u młodego człowieka jakieś 20 minut w trakcie podawania leków.
Co to znaczy odprowadzam przepuklinę?
Delikatnie staram się wprowadzać te jelita z powrotem do jamy brzusznej.
Czyli tak po prostu palcami, delikatnie.
Tak właśnie robimy, że delikatnie je tam uciskamy, oczywiście ślizgając się delikatnie po powłokach. Nie nagle, bo nie możemy ucisnąć naczyń. To musi być delikatna robota. Nie wolno wcisnąć tak naraz, bo wgłobimy i zapętlimy te jelita. One muszą być po fragmencie, z olbrzymim wyczuciem wprowadzane z powrotem do jamy brzusznej. No, zrobić trzeba opatrunek uciskowy. Nie wiem, jak to się stało. Udało się dużą przepuklinę pachwinową odprowadzić po nawodnieniu i po podaniu leków. Szczęśliwość tego chłopca, który po prostu jakby odżył. Jego maskowata twarz raptem uśmiechnęła się. Mój doktorze, po 2,5 dniach zaczynam żyć. No, ja mówię, ale musisz do szpitala, masz tu skierowanie na pilne. Ta przepuklina może uwięznąć, ona może się zapętlić, ona może spowodować martwicę jelita. Wąskie wrota przepukliny, one grożą tym, że nie można będzie odprowadzić. Trzeba niezłego fachmana, żeby to mógł odprowadzić. I w tym momencie, wiecie państwo, budzi się refleksja. Ktoś, kto zna się na chirurgii, ktoś, kto naprawdę wiele lat operował, no każdy z nas, no ja też troszkę operowałem jako asysta, nie byłem chirurgiem, ale byłem za to kilka tysięcy operacji w czasie moich młodzieńczych lat, obejrzałem jako hakowy, to się nazywa, dano mi coś zoperować w nagrodę za to hakowanie przez wiele godzin, to zdajemy sobie sprawę, jak wycinamy pętle martwiczych jelit. Jaka jest to ciężka operacja, jaka później tragedia. Jakie to jest życie z zespołem krótkiej pętli. Niewyobrażalny brak wyobraźni dla, tak mi się wydaje, lekarza, który, i nie wiem dlaczego tak, bo nie wolno się dać zwieść jakimś tam zarządzeniom. Najważniejsza jest jednak człowiek i choroba. I ten człowiek młody, gdyby miał już martwicę jelit, wyobraźmy sobie, operacja no, trwa około 4 godzin, 6. Zapalenie otrzewnej trwa około 7-10 dni. Trzeba podawać antybiotyki, czyli uszkodzić florę bakteryjną naturalną. Mamy młodego faceta, który by płacił nam podatki, byłby zdrowy. po banalnym zabiegu, który na drugą dobę możemy go do domu wysłać i powiedzieć, wiesz, poćwicz sobie delikatnie, coraz bardziej rozszerzaj uruchamianie i po 7 dniach możesz wracać do pracy.
Tu możemy mieć człowieka okaleczonego na wiele tygodni, może nawet miesięcy.
A może do końca życia? Zespół krótkiej pętli? Zespół złego wchłaniania? Niedokrwistość? Niedobór żelaza, niedobór magnezu, niedobór mgoni i kaleka. Kaleka pokarmowy, no kaleka psychiczny, bo ten uraz nie przejdzie za darmo. Więc żebyśmy się nie dali otumanić, ogłupieć.
No właśnie, panie doktorze, i co ten człowiek w takiej sytuacji powinien zrobić? Gdy ma absolutnie wszystkie objawy wskazujące na konieczność wykonania zabiegu operacyjnego, nadaje się do tego z punktu widzenia lekarskiego, natomiast na skutek tego, że ktoś akurat wykrył u niego na podstawie takich czy innych testów obecność wirusa takiego czy innego, został zdyskwalifikowany. Coś, czego nie było w zeszłym roku. To jest nowum w tym roku.
Zróbmy tak. Idźmy do innego laboratorium, inny profil badawczy. Zróbmy tak, jak nasz znajomy zrobił. Jeszcze raz badanie wyjdzie negatywne.
No tak, ale to już 2 doby trzeba czekać, jeżeli to jest to wymazowe typu PCR. Chyba, że się będzie robić to serologiczne. No to chwila, moment. To, które się robi na podstawie krwi żylnej.
No i w tym momencie albo jedno, albo drugie, ale walczmy o siebie, bo o to chodzi, żeby skontrolować, sprawdzić, walczyć o siebie i dawać jednak lekarzom dowody na to, że te testy się mylą i że ja walczę o siebie, o swoje zdrowie.
Niesamowite, musimy lekarzom dawać dowody. To coś na głowie stanęło, panie doktorze. No, ta audycja niedługo będzie miała charakter wręcz filozoficzny, no bo Hipokrates w grobie się przewraca. No przepraszam, że takie trywialne określenie.
U mnie też już się przewraca na półce. Przewrócił się dzisiaj.
Doktor Stasiak ma w swoim gabinecie figurę Hipokratesa. I co?
I przewróciło się też pierwsze tłumaczenie polskie z greki przysięgi Hipokratesa. I to nic żeśmy nie robili z Kasią, z moją partnerką w pracy. No żeśmy spojrzeli na siebie, ogłupiali, o co chodzi.
Znak to jaki, czy co?
Tak, znak totalnego ogłupienia, po prostu facet wysiadł, hipo wysiadł, bo my na niego mówimy nasz hipciu, hipo wysiadł psychicznie, po prostu dosłownie szlak go jasny trafił i myślę, że to ostrzeżenie musimy my jako środowisko lekarskie wykorzystać, że no dalej już tak nie możemy się posunąć w takim zagmatwaniu nie wiadomo czego, bo jednak moi koledzy i moje drogie koleżanki, pieniądze otrzymujemy od pacjentów. To są nasi pracodawcy jakby, bezpośredni. I trzeba się zastanowić, czy my pracujemy, żeby im pomagać w uzyskaniu zdrowia, czy dojścia do siebie, czy pracujemy...
No nie pracujemy może. Albo tak, jakoś w taki dziwny sposób. Nie będę tego drążył, panie doktorze. Kończy się nam czas dzisiejszy antenowy. Doktor Stasiak, jak co piątek, przyjmuje od 22. Niestety tylko do 23 w Radiu Opole. To na koniec jeszcze taki wątek typu umiesz liczyć, licz na siebie. Albo już tak starożytnie, lekarzu, ulecz się sam tu. Pacjencie, ulecz się sam. Pulsoksymetr?
Tak jest. Gimnastyka oddechowa. Wyskakiwać z łóżka na drugą, trzecią dobę. Nie dać się zamknąć w łóżku. Dobrze, lekko się odżywiać i uśmiechnąć się do życia przede wszystkim i powiedzieć sobie...
Nie takie już wirusy przeżywaliśmy i będziemy przeżywać.
Tak jest i to jest najmądrzejsze sformułowanie z tej audycji. Przeżyjemy to wszyscy i tego wam życzę. Zdrowia i uśmiechu, a resztę spróbujemy jakoś przeżyć.
Gdyby państwo mieli wątpliwości i chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami, może też tymi dramatycznymi, a może pozytywnymi, zapraszam, proszę do nas napisać. Chętnie zacytujemy taką historię albo może jakieś pytanie ważne i jak się coś nazbiera, to podsumujemy. Przypomnę, adres internetowy krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl albo zwyczajnie proszę napisać listem. Zapewniam anonimowość, jeżeli ktoś sobie tego życzy. Szlachetne zdrowie, Polskie Radio Opole, Strzelców Bytomskich 8. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Krzysztof Dobrowolski
i dr Janusz Stasiak. Dobranoc.
Dobranoc Państwu.